5. Chcę dostać Mosul. Kiedy skala osmańskiego upadku w Syrii stała się oczywista, 6 października 1918 roku po kolacji David Lloyd George zaczął rozmyślać, w jaki sposób podzieliłby Imperium Osmańskie. Brytyjski premier przebywał w Paryżu i cały dzień spędził w towarzystwie Francuzów, uzgadniając warunki rozejmu, który mieli zaproponować swojemu przeciwnikowi. Lloyd George z całego serca nie znosił Osmanów. Do tego stopnia nie potrafił ukryć swojej antypatii, że jeden z jego ministrów zastanawiał się, czy premier śni po grecku. I od dawna pragnął upadku Imperium Osmańskiego. Rok wcześniej powiedział członkom swojego gabinetu, że Imperium zmieniło kolebkę cywilizacji w zniszczoną pustynię. Nigdy nie wolno Osmanom pozwolić na to, aby w przyszłości źle zarządzali tymi wspaniałymi ziemiami. Ale skoro nie oni, to kto? Umowa Sykes-Picot oferowała plan powojennych porozumień, ale nie podobała się premierowi. W trakcie zebrania gabinetu, na którym się dowiedział, że Balfour nakazał Allenby'emu respektować kontrowersyjną umowę, opisał ją jako dość trudną do zastosowania w obecnych okolicznościach i ogólnie rzecz biorąc wysoce niepożądaną z brytyjskiego punktu widzenia. Według niego Wielka Brytania pokonała wojska osmańskie samodzielnie. Inne rządy wysłały tylko kilku czarnych żandarmów, żeby zobaczyć, czy nie ukradniemy grobu pańskiego, pisał jakiś czas później. W związku z czym Wielkiej Brytanii powinna przypaść lwia część łupów. Pomimo tego faktu Cambon, francuski ambasador, nalegał, aby honorować ten traktat. Zanim Lorenz dotarł do Damaszku, stało się jasne, że rząd Francji nie zrzeknie się dobrowolnie należnych mu przywilejów, które Georges Picot wymusił na Wielkiej Brytanii 3 lata wcześniej. Tego wieczoru w Paryżu, podczas kolacji z dwoma kolegami, Lloyd George zajął wielce nieprzejednane stanowisko, jak przedstawiał sytuację obecny wtedy sekretarz gabinetu Maurice Hankey. Lloyd George chciał się wycofać z umowy Sykes-Picot, tak aby uzyskać dla nas Palestynę i wprowadzić Mosul do strefy brytyjskiej, a nawet trzymać Francuzów z daleka od Syrii. Hankey dodał, że chociaż premier był bardzo pogardliwy wobec prezydenta Wilsona, dostrzegał potencjał świętoszkowatego Amerykanina w nadchodzących pertraktacjach. Według Hankeya w trakcie kolejnej dyskusji Lloyd George zrobił jakiś subtelny wybieg, by poprosić Amerykę o zajęcie Palestyny i Syrii, tak aby Francuzi jeszcze bardziej chcieli nam oddać Palestynę, co dałoby im pretekst, by zatrzymać Syrię. Odpowiedzialność za nagłe zainteresowanie premiera Mosulem spoczywała na Hankeyu. To on 8 tygodni wcześniej, po przeczytaniu memorandum na temat zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na ropę naftową, autorstwa starszego admirała, zwrócił uwagę Lloyda George'a na znaczenie Mosulu. Admirał wyjaśnił, że ropa jest 4-krotnie bardziej wydajna niż węgiel i ostatecznie stanie się głównym paliwem wykorzystywanym w marynarce. Przez taki obrót spraw kraj znajdzie się w trudnym położeniu, bo o ile dysponował własnymi rezerwami węgla, o tyle w kwestii dostaw ropy był zależny od Stanów Zjednoczonych. W kontekście niechęci prezydenta Wilsona wobec imperializmu, gdyby Imperium Brytyjskie miało pozostać dominującą potęgą morską, istotne było uzyskanie niepodważalnej kontroli nad największą możliwą ilością ropy naftowej. Admirał dosyć trafnie zaplanował swoją interwencję, ponieważ brytyjski rząd był w trakcie opracowywania strategii na nadchodzące miesiące. Ententa z trudem odparła wiosenną ofensywę Niemiec i spodziewano się, że wojna potrwa co najmniej kolejny rok. Sztab generalny, który planował nieuchronne ataki w północnej Francji i Palestynie, poinformował gabinet, że nie zamierza nacierać dalej na północ Mezopotamii. Operujące tam brytyjskie oddziały posunęły się od Basry do Bagdadu, a w kolejnym etapie do Kirkuku, punktu położonego na końcu linii 3 lata wcześniej zaproponowanej przez Sykesa podczas spotkania na Downing Street 10. Jak zauważył admirał, brytyjskie siły znajdowały się w kuszącym zasięgu pól naftowych leżących, jak sądzono, dalej na północ, pod powierzchnią kamiennego stepu otaczającego Mosul, który w tamtym okresie nadal pozostawał w osmańskich rękach. Raporty niemieckich geologów, którzy przed wojną prowadzili na tym terenie badania, pozwalały wierzyć, że były to największe znane obecnie niezagospodarowane zasoby na świecie. Następnie przepowiedział, że mocarstwo, które kontroluje tereny roponośne Persji oraz Mezopotamii, będzie kontrolować źródło dostaw większości paliw ciekłych przyszłości. Kolejny punkt ujął w sposób stanowczy. Musi to być kontrola absolutna i nie może być w nią zaangażowany żaden obcy interes. Henki, był oficer wywiadu morskiego, dał się przekonać w tej samej chwili i doszedł do wniosku, że również premier powinien rozważyć radę admirała. Wiedząc, że Lloyd George nie znosi czytać memorandów, dołączył do notatki pismo przewodnie opatrzone klauzulą poufne i bardzo ważne. Zauważył w nim, że mimo braku podstaw militarnych do dalszego posuwania się Brytyjczyków na północ Iraku, mogą istnieć inne niż czysto militarne powody, aby kontynuować natarcie w Mezopotamii, gdzie Wielka Brytania ma ogromną przewagę siłową. Czy nie byłoby korzystne, aby przed końcem wojny zabezpieczyć cenne odwierty naftowe w Mezopotamii? Korzyść była oczywista, jednak istniały dwie kluczowe przeszkody. Nie dość, że 3 lata wcześniej Sykes bez wahania obiecał Mosul stronie francuskiej, to przejęcie miasta byłoby sprzeczne z zadeklarowanymi przez prezydenta Wilsona zasadami, na których miał się opierać nowy porządek świata. Balfour, którego rok wcześniej indagował wzburzony doradca pułkownika House'a, martwił się, że takie posunięcie będzie wyglądało iście imperialistycznie. Jednak Henke argumentował, że zabezpieczenie niezależnych dostaw ropy przed następną wojną było brytyjskim celem wojennym pierwszej klasy. Lloyd George, który uważał ministra spraw zagranicznych za osobę o słabym charakterze, wyraził zgodę. Kiedy w październiku stało się oczywiste, że osmańskie siły słabną, a Francuzi nadal obstają przy ustaleniach porozumienia Sykes-Picot, Lloyd George wydał oddziałom rozkaz zajęcia Mosulu, tak aby postawić sojuszników przed faktem dokonanym. 3 listopada, zaledwie miesiąc po dotarciu Lorenza i Arabów do Damaszku i 4 dni po ogłoszeniu rozejmu z Imperium Osmańskim, brytyjskie oddziały zajęły miasto. Lloyd George zbudował karierę na tego rodzaju oportunizmie. Moim nadrzędnym celem jest iść do przodu, wyznał swojej przyszłej żonie Margaret na długo przed tym, zanim w ogóle wszedł do parlamentu. Tej idei poświęcę wszystko, z wyjątkiem, jak ufam, prawości. Jestem gotów pchnąć pod koła niszczycielskiej siły nawet miłość, gdyby stanowiła przeszkodę na tej drodze. Ostatecznie ofiarami jego pragnienia władzy stały się zarówno miłość, jak i uczciwość. Romans z sekretarką i doradczynią, Francis Stevenson, był jednym z wielu, z powodu których zyskał przezwisko Kozioł. Co do uczciwości, to nigdy do końca nie odzyskał jej po wplątaniu się w tak zwany skandal Marconiego, w którym wykorzystywano informacje poufne. Fascynowały go kobiety i bogactwo. Pewien urzędnik państwowy opowiadał anegdotę, która ukazywała jeden z głównych priorytetów Lloyda George'a. Dostarczając mu podczas któregoś z nudnych spotkań wiadomość, zauważył, że polityk spędził ostatnią godzinę na zapisywaniu wielkimi czarnymi literami słów liczba głosów, a następnie ozdabianiu ich przy użyciu niebieskich, zielonych i czerwonych ołówków przeróżnymi ślimakami i obwódkami. W poszukiwaniu prawdomówności odsyłam do Ananiasza, przyjaźni do Brutusa, innych jego cech do signora Marconiego. Rzekomo wypowiadał się o Lloydzie George'u polityk i pisarz Lord Morley. Jednak po klęsce ochotniczej armii Kitchenera pod Somme oraz rozpadzie liberalnego rządu Asquitha, w wyniku braku porozumienia w kwestii systemu poboru do wojska, takie zastrzeżenia wobec Lloyda George'a z goryczą przełknięto. Upór i wojowniczość, jakie wykazał, pełniąc funkcję ministra uzbrojenia, a później ministra wojny, były wystarczającą rekomendacją do kierowania krajem. Jednak kiedy pod koniec 1916 roku objął władzę, w fotelu premiera nie posadzili go koledzy liberałowie, lecz konserwatyści, którzy podzielali jego pogląd dotyczący konieczności poboru, jego entuzjazm wobec imperialnej ekspansji, a także jego pragnienie władzy. Był jedynym zajmującym publiczne stanowisko człowiekiem, który niewątpliwie przejawiał geniusz, donosił z Londynu amerykański ambasador. Jest w nim coś wyjątkowego, pisał po pierwszym spotkaniu młody brytyjski dyplomata. sprawia wrażenie wielkiego człowieka i czyni to, nie będąc przesadnie dramatycznym ani nieszczerym, stanowi duży kontrast w stosunku do pana Asquitha, który woli unikać innych tematów niż Tukidydes. Jeszcze zanim ta nazwa stała się pejoratywna, Lloyd George określił się jako narodowy socjalista. Powołał nowy, 5-osobowy gabinet, w skład którego weszli prominentni imperialiści, Lord Curzon oraz Lord Milner, odpowiedzialni za przebieg wojny. Wybór padł również na Hankeya, który miał poprowadzić jego interesy. Swoją kochankę Stevenson mianował osobistą sekretarką, natomiast większość kontroli w kwestii polityki zagranicznej zostawił sobie. Choć kontrowersyjny sposób skupienia władzy przysporzył mu wrogów, był jednak skuteczny. Z majaczącym na horyzoncie zwycięstwem miał prawie pozycję bóstwa za bycie tym, który wygrał wojnę. Był zdeterminowany, by chwycić się szans, które przyniósł triumf, zanim minie euforia. Tamtej październikowej nocy w Paryżu pomyślał: nasze ogromne zyski z tej wojny zwrócą na siebie mniejszą uwagę, jeśli teraz połkniemy naszą część Imperium Osmańskiego, a dopiero później kolonie Niemiec. Taka kolejność odzwierciedlała chęć uniknięcia dezaprobaty ze strony prezydenta Wilsona. Lloyd George kalkulował, że ponieważ Stany Zjednoczone nie wypowiedziały wojny Imperium Osmańskiemu, Wilson nie miał dobrej wymówki, aby interweniować w sprawy na Bliskim Wschodzie. Szybko jednak stało się jasne, że w tym mniemaniu był nad wyraz optymistyczny. Kiedy Wilson poinformował zagranicznych dziennikarzy w Waszyngtonie o stanowisku, jakie zamierza przyjąć podczas konferencji pokojowej, do Londynu dotarły wiadomości, że amerykański prezydent mocno sprzeciwia się czerpaniu zysków przez Wielką Brytanię na mocy warunków pokojowych, a w szczególności brytyjskiemu protektoratowi nad Palestyną i Mezopotamią. Taka sytuacja zagroziła nadziejom Lloyda George'a na uzyskanie absolutnej kontroli nad mosulską ropą. W konsekwencji, po powrocie do Londynu 28 października, Lawrence wzbudził znaczne zainteresowanie. Gdy już udało mu się ustalić, co rząd Wielkiej Brytanii może zrobić dla Arabów, szybko stało się oczywiste, że w tym samym czasie spotkani urzędnicy zastanawiali się nad tym, co może zrobić Lawrence, aby zmusić Arabów do podobnego gestu wobec Wielkiej Brytanii. Jak ujął to jeden z nich, powstanie arabskiego ruchu stanowiło szczęśliwy rozwój wypadków dla Imperium Brytyjskiego w kluczowym momencie jego historii. Tego samego dnia podczas spotkania Lord Robert Cecil, minister spraw zagranicznych, poruszył kwestię rządu Mezopotamii. Odnotował później, że Lawrence nalegał, aby władzę nad nią objął rząd arabski, ograniczony do najmniejszej, jak to możliwe, działalności praktycznej. Zasugerował, aby gubernatorem został jeden z synów króla Husajna, Abdullah, co byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Następnego dnia Komitet Wschodni zapytał również Lawrence'a o podejście arabskich przywódców do uregulowania kwestii w regionie. Jego zdaniem Faisal był probrytyjski, ale gotowość jego zwolenników do zaakceptowania roszczeń Wielkiej Brytanii wobec Palestyny i Mezopotamii w ramach prawa podboju będzie uzależniona od tego, czy sprzeciwi się ona roszczeniom Francji. Pod koniec tygodnia były mentor Lawrence'a, David Hogarth, zrozumiał oczywiste skutki jego powrotu do Londynu. Ugruntowuje się nasze nastawienie wobec Francuzów, pisał. T.E.L. napędził nam wszystkim stracha i uczynił wiele dobrego. Chociaż podejście Lawrence'a wywołało niepokój w Urzędzie do Spraw Indii, gdzie jeden z wyższych rangą urzędników obawiał się, że poparcie arabskiego rządu w północnym Iraku ściągnie niechęć Francji i uniemożliwi inwestycje niezbędne do sfinansowania poszukiwań ropy naftowej, kwestie te na razie ignorowano. Mocno antyfrancuski przekaz Lawrence'a trafił na właściwy moment. Przewodniczący Komitetu Wschodniego, Lord Curzon, głośno wyartykułował powszechnie podzielaną opinię, iż mocno się niepokoi, że wielkim mocarstwem, którego możemy się najbardziej obawiać w przyszłości, jest Francja. Z punktu widzenia Londynu, w sytuacji, gdy Niemcy i Imperium Osmańskie zostały pokonane, sojusznik Wielkiej Brytanii z czasu wojny ponownie wydawał się rywalem. Wrażenie to zostało wzmocnione agresywnym podejściem francuskiego rządu, który nastawiony wojowniczo wskutek silnych nacisków ze strony Comité de l'Asie Française oraz parlamentu, na początku listopada skutecznie osłabił brytyjskie wysiłki zmierzające do udzielenia poparcia arabskiej autonomii w celu uniknięcia prawdopodobnej krytyki ze strony prezydenta Wilsona. Będąca tego wynikiem angielsko-francuska deklaracja, opublikowana 9 listopada, przedwcześnie wywołała szaleńczą radość Arabów, ponieważ zobowiązywała oba rządy do tego, by poparły ustanowienie narodowych rządów i administracji, których forma pochodzić będzie ze swobody działania oraz wyboru rdzennej ludności. Jednak w kolejnym kroku dawała obu mocarstwom carte blanche, uprawniającą do nieograniczonej ingerencji, deklarując zamiar zapewnienia poprzez swoje wsparcie i odpowiednią pomoc, że nowe władze będą funkcjonować prawidłowo. Tym sposobem, kiedy minister spraw zagranicznych Francji, Stephen Pichon, zwracał się pod koniec grudnia do francuskiego parlamentu, był w stanie zapewnić zgromadzenie, że porozumienie zawarte z Anglią wciąż będzie jednoczyć Anglię z nami. Obiecał również, że podczas konferencji pokojowej Francja będzie naciskać na uznanie swoich praw w stosunku do Syrii. Pomimo tego Komitet Wschodni i Foreign Office nadal wierzyły, że unilateralne poparcie dla samostanowienia było najlepszą drogą, aby w sposób pośredni osiągnąć cel Wielkiej Brytanii, jakim była dominacja na Bliskim Wschodzie. Podczas drugiego wystąpienia przed Komitetem Wschodnim Lawrence przekonywał, że brytyjski rząd powinien poprzeć obecność Arabów na konferencji pokojowej. Argument ten z pewnością trafił do Cecila, wiceministra spraw zagranicznych. Zaniepokojony tym, że z międzynarodowego punktu widzenia niewątpliwie będzie to dla nas bardzo trudna sprawa, szczególnie jeśli chodzi o przedstawienie jej Amerykanom, tłumaczył, że byłoby bardzo ważne, żebyśmy znaleźli Araba, który poparłby nasze żądania. Jego zdanie podzielał Curzon, przewodniczący komitetu. Powinniśmy zagrać samostanowieniem na tyle, na ile jest to warte, uważał, w głębi serca mając świadomość, że najpewniej skorzystamy na tym bardziej niż jakakolwiek inna strona. Lawrence został wysłany do Francji, aby przywieźć Faisala na rozmowy w Londynie. Kiedy rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o poparciu samostanowienia tych, którym można było zaufać, że poproszą Brytyjczyków o pomoc, 12 grudnia Balfour doprowadził do spotkania dwóch mężczyzn, na których w danej sytuacji polegał. Faisal oraz brytyjski sionista Chaim Weizmann spotkali się wcześniej w maju tego samego roku w pobliżu Akaby. Balfour zachęcał teraz obu do podpisania porozumienia, które odsunęłoby jedną dającą się przewidzieć przyczynę gorzkich stosunków aż do momentu zakończenia konferencji pokojowej. W pakcie z 3 stycznia 1919 roku obaj mężczyźni zgodzili się po zakończeniu konferencji wyznaczyć ostateczną granicę pomiędzy Palestyną a Hidżazem. Obecnie pakt jest czasem przytaczany jako dobrowolne uznanie przez Arabów prawowitego powołania państwa Izrael. Jednak powodem, dla którego Faisal podpisał porozumienie, była jego zależność od brytyjskiej subwencji opiewającej na sumę 150 tysięcy funtów szterlingów miesięcznie. Uzależnił również swoje poparcie od uzyskania przez Arabów niepodległości. W tym samym czasie Faisal, przy wydatnej pomocy Lawrence'a, dokończył ukazujące nadzieje Arabów memorandum, które zamierzał przedstawić podczas konferencji. Nalegał na całkowitą niepodległość Syrii, lecz w kwestii Mezopotamii i Palestyny akceptował konieczność pomocy z zewnątrz. Przyznając, że istnieje chęć szybkiego wykorzystania Mezopotamii, zgodził się, że tamtejszy rząd będzie musiał zostać wzmocniony siłą ludzką oraz zasobami wielkiego obcego mocarstwa. Co do Palestyny, wyraził niechęć do wzięcia odpowiedzialności za utrzymywanie równowagi w zderzeniu ras i religii, które w tej konkretnej prowincji tak często wciągały świat w tarapaty, oraz wezwał do ustanowienia skutecznego, potężnego zarządcy. W obu przypadkach oczywiste było, które z mocarstw miał na myśli. Tymczasem jednak zniecierpliwiony Lloyd George wypróbowywał inną, bardziej agresywną taktykę. Chcąc rozwiązać kwestię statusu Mosulu i Palestyny, zanim zostanie ona poddana analizie Ameryki podczas konferencji pokojowej, podjął decyzję o powiązaniu jej z głównym celem Francji – odzyskaniem Alzacji-Lotaryngii, prowincji utraconej na rzecz Niemiec w 1871 roku. Zdawał sobie sprawę, że francuski premier, Georges Clemenceau, będzie potrzebował wsparcia Wielkiej Brytanii, aby zapewnić sobie odzyskanie tego spornego, dawnego terytorium, ponieważ nie miał pewności co do rezultatów potencjalnego głosowania lokalnej ludności, gdyby taka decyzja miała zapaść w wyniku referendum. Wiedział również, że Clemenceau, w odróżnieniu od wielu urzędników przy Quai d'Orsay, w ogóle nie interesował się Bliskim Wschodem. Rok wcześniej, tuż po przejęciu władzy, Clemenceau powiedział mu, że nie chciał Syrii dla Francji, ale gdyby Lloyd George mógł mu zapewnić protektorat Francji nad Syrią, nie odmówiłby, jako że uradowałoby to niektórych reakcjonistów, choć on sam nie przywiązywał do tego wagi. Była to jedna z rozmów, których brytyjski premier nie zapomniał. Z tego powodu krótko przed przybyciem Clemenceau do Londynu w celu uzgodnienia taktyki przed zbliżającą się konferencją pokojową, Lloyd George kazał Balfourowi ostrzec francuskiego ambasadora, że strona brytyjska nie gwarantuje swojego poparcia w kwestii Alzacji-Lotaryngii. Balfour, skarżąc się na nieprzejednane stanowisko Francji w sprawie porozumienia Sykes-Picot, chłodnym tonem poinformował Francuzów: rząd Jego Królewskiej Mości może jedynie mieć nadzieję, że rząd francuski ze swojej strony nie doświadczy zakłopotania, jakie mogłoby spowodować równie nieprzychylne nastawienie państw sojuszniczych. Francuski ambasador nie musiał wykazywać się szczególnymi umiejętnościami, by słusznie odszyfrować wiadomość jako groźbę. 1 grudnia Clemenceau przybył do Londynu, gdzie został przywitany przez wiwatujący tłum. No więc? Zaczął, gdy spotkał się z Lloydem George'em na rozmowy w cztery oczy. O czymże mamy dyskutować? Lloyd George wykorzystał moment. Mezopotamia i Palestyna, odpowiedział. Powiedz mi, czego chcesz, odrzekł na to Clemenceau. Chcę dostać Mosul. Więc go dostaniesz, odparł Clemenceau. Coś jeszcze? Tak, chcę też Jerozolimę. Więc ją dostaniesz, ponownie odparł Clemenceau, chociaż ostrzegł Lloyda George'a, że jego imperialistyczny minister spraw zagranicznych, Steven Pichon, będzie robił problemy w kwestii Mosulu. Zobowiązania Francji wydawały się wystarczająco jasne, ale rozmowa zrodziła nowe napięcia. Clemenceau pożałował zbytniej wspaniałomyślności, a Lloyd George wyszedł z poczuciem, że powinien był naciskać na więcej. Rada Najwyższa pięciu zwycięskich mocarstw po raz pierwszy spotkała się 12 stycznia 1919 roku w gabinecie ministra spraw zagranicznych przy Quai d'Orsay. Obradom przewodniczył Clemenceau jako najstarszy z przywódców, a zarazem gospodarz. Z fotela ustawionego przed kominkiem mógł się przyglądać swoim gościom. Prezydentowi Wilsonowi, Lloydowi George'owi oraz premierom Włoch i Japonii siedzącym naprzeciw w wyłożonym boazerią gabinecie. Za nimi siedzieli wiceministrowie spraw zagranicznych oraz ich doradcy. Na własnym podwórku Clemenceau nie wykazywał ani odrobiny słabości, tak sprytnie wykorzystanej 6 tygodni wcześniej przez Lloyda George'a. 77-letni premier o przezwisku Tygrys był tęgim, łysym mężczyzną, którego śnieżnobiałe wąsy upodabniały z wyglądu do morsa. Obserwujący go brytyjski dyplomata Harold Nicholson dostrzegł półuśmiech poirytowanego, sceptycznego i neurastenicznego goryla. Bez względu na to, jakie zwierzę przypominał premier Francji, panowała jednomyślna zgoda, że był niezdarny i autokratyczny. W rezultacie spotkania rady się przeciągały. Na zewnątrz pałacu, na mrozie, przedstawiciele prasy z całego świata czekali na rozwój sytuacji. Wewnątrz natomiast ulatniały się wcześniejsze nadzieje na osiągnięcie jasnych i szybkich rezultatów. Nikt, kto na własnej skórze nie doświadczył prac komitetu, nie może sobie wyobrazić trudności ze skłonieniem Francuza, Włocha, Amerykanina oraz Anglika do zgody w jakiejkolwiek kwestii, napisał Nicholson w swoim dzienniku. Porozumienie większościowe jest dość proste, jednomyślna zgoda jest niemożliwa lub jeśli jest możliwa, to jedynie w formie jakiegoś kiepskiego kompromisu. Były to dobre wiadomości tylko dla modnego portrecisty Augustusa Johna, który dojrzawszy możliwość zarobku w tak niespotykanym zlepku próżności, przybył do Paryża i zaczął działać. Clemenceau pozostał niewzruszony w kwestii czasu poświęconego na wstępne negocjacje. Sztuka dotycząca zorganizowania sposobu, w jaki mają żyć ludzie, jest nawet bardziej skomplikowana od sztuki ich masakrowania, pisał później. Podobnie jak Lloyd George był radykałem, popieranym w swoim kraju przez prawicę, który funkcję premiera zawdzięczał powszechnemu przekonaniu, że ma dosyć wytrwałości, aby wygrać wojnę. Dyplomowany lekarz, który w młodości został uwięziony za udział w pojedynku, miał wątpliwy zaszczyt być najdłużej sprawującym funkcję premierem niestabilnej III Republiki Francuskiej. Przez 33 miesiące, pomiędzy rokiem 1906 a 1909. Na początku wojny prowadził gazetę Le Monchenet, którą wykorzystywał do tego, by wyżywać się na ministrze wojny i jego czołowym generale, a w późniejszym okresie również na ministrze spraw wewnętrznych. Kiedy odkryto, że Niemcy dotują antywojenną francuską gazetę La Bonne Rouge. Żadnych więcej pacyfistycznych kampanii, żadnych więcej niemieckich intryg, zadeklarował, poproszony o uformowanie rządu tuż po tym incydencie w listopadzie 1917 roku. Ani zdrada, ani nawet ślad zdrady. Wojna i tylko wojna. Szorstkość Clemenceau stanowiła część jego uroku. W odróżnieniu od Lloyda George'a, tygrys nie wykorzystywał wdzięku, aby zajść na sam szczyt. Jego specjalnością było umniejszanie własnych ministrów. Głośno narzekał, że Klotz, minister finansów, jest jedynym Żydem niepotrafiącym liczyć. Kim jest Pichon? Pytał, gdy pewnego razu padło nazwisko jego niechlubnie leniwego ministra spraw zagranicznych. Faktycznie, przyznał, gdy mu przypomniano, zapomniałem o tym. Zgrabnie ujął to brytyjski ambasador w Paryżu. Tygrys nie powoływał ludzi na członków swojego gabinetu, żeby usłyszeć, co mogą mieć do powiedzenia, ale by realizować swoje wizje. Strategia ta przyniosła skutki. Zmiażdżywszy defetyzm panujący w 1917 roku, Clemenceau zakończył wojnę jako per la victoire. Teraz musiał pokazać, że potrafi wygrać pokój. Przypis. Per la victoire. Z języka francuskiego ojciec zwycięstwa. Koniec przypisu. Koszt zwycięstwa był przeogromny. Poległo 1 400 000 Francuzów, kolejne 3 000 000 odniosło obrażenia. Znaczna część północnej Francji została zniszczona. 670 000 kobiet zostało wdowami, a kraj miał 7 000 000 000 dolarów długu. Mimo to, podpisując zawieszenie broni, Clemenceau przepowiadał: Francja, niegdyś wojowniczka Boga, obecnie zbawicielka ludności, zawsze wojowniczka ideałów, odzyska swoje miejsce w świecie i będzie kontynuowała swój wspaniały, niekończący się wyścig w dążeniu do postępu ludzkości. Pierwsza część tego odrodzenia wymagała korzystnego rozstrzygnięcia podczas konferencji pokojowej. Jak można się było spodziewać, kolonialiści we Francji twierdzili, że imperialna ekspansja kosztem wroga pomoże Francji wyjść z kryzysu. Rozwój kolonialny Francji jest jednym z podstawowych warunków odzyskania jej siły w obliczu Niemiec, które zostaną jej nieprzejednanym wrogiem, argumentowano w jednej z gazet leżących przed Clemenceau. Po rozpoczęciu konferencji bardzo szybko jednak stało się jasne, że trudno będzie osiągnąć zakładane cele. Przeszkodę stanowiło podejście Wilsona oraz Lloyda George'a. Narzekając, że znalazł się między Jezusem Chrystusem z jednej strony, a Napoleonem Bonaparte z drugiej, Clemenceau zmuszony był zaakceptować fakt, że kolonie wroga zostaną zamienione w mandaty, a jeden z krajów będzie sprawował funkcję mandatariusza z ramienia Ligi Narodów, międzynarodowej organizacji kiełkującej z inicjatywy prezydenta Wilsona. W byłym Imperium Osmańskim przewidywano utworzenie 3 terytoriów mandatowych – Mezopotamii, Syrii i Palestyny, a sformułowanie użyte do określenia obowiązków mandatariuszy we wszystkich 3 mandatach sugerowało, że niepodległość tych terytoriów jest kwestią niedalekiej przyszłości. Ich niezależność miała być tymczasowo uznana pod warunkiem udzielenia porad administracyjnych oraz pomocy ze strony mandatariuszy do czasu, gdy będą mogły funkcjonować samodzielnie. Życzenia tych wspólnot muszą być głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze mandatariusza. Przewidując taki rezultat, podczas trwających wciąż negocjacji przedstawiciele Francji prowadzili zakulisowe działania mające wykluczyć Faisala z obrad konferencji. wspaniałe powitanie, jakie miesiąc wcześniej Brytyjczycy zgotowali arabskiemu przywódcy, wzbudziło podejrzenia Francuzów, że Faisal stanowił kluczowy element planu stworzenia w Azji Mniejszej rozległej organizacji na usługach Wielkiej Brytanii ze szkodą dla naszych wpływów. Kiedy Faisal odkrył i złożył skargę, że jego imienia brakuje na specjalnej liście delegatów, szef Departamentu do Spraw Azji w Quai d'Orsay, Jean Good, próbował odizolować go od jego brytyjskich sponsorów, wmawiając mu, że to właśnie oni celowo usiłowali wykluczyć go z obrad. Gdyby Faisal zamiast tego przyrzekł lojalność stronie francuskiej, Good zasugerował: moglibyśmy załatwić dla ciebie sprawy. Na wieść o tym Brytyjczycy zareagowali furią i naciskali, aby włączyć do obrad swojego arabskiego sojusznika. Ostatecznie 6 lutego Faisal wygłosił mowę tłumaczoną dla uczestników konferencji przez Lorenza, który wcześniej poinformował grupę amerykańskich korespondentów co do głównych celów przemówienia Araba. Zgodnie z tym Faisal swoją argumentację za uznaniem Arabów oparł na wezwaniu Wilsona do samostanowienia, nie zaś na mętnych obietnicach czasów wojny złożonych przez Wielką Brytanię jego ojcu. Przyjmując do wiadomości fakt, że Palestyna i Liban będą wymagać innego traktowania, wezwał do uznania arabskiej niepodległości na pozostałych terytoriach. Wystąpienie Faisala zrobiło wrażenie na amerykańskiej delegacji. Według sekretarza stanu Roberta Lansinga wydawało się, że wdycha się aromat kadzidła. W doradcy Wilsona, pułkowniku Hausie, Faisal wzbudził łaskawe odczucia wobec Arabów. Natomiast inny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych relacjonował, że był w opinii wszystkich najbardziej ujmującą postacią całej konferencji pokojowej. Kiedy w trakcie swojego przemówienia Faisal pochwalił Brytyjczyków za udzieloną pomoc, dzięki której odsunął od władzy Osmanów, wtrącił się francuski minister spraw zagranicznych Pichon. Czy Francuzi również nie udzielili Arabom pomocy? Faisal, który wydawał się przygotowany na tę reakcję, podziękował Francuzom za wysłanie niedużego kontyngentu wyposażonego w 4 staroświeckie i 2 nowe pistolety. Zgodnie z relacją rozbawionego brytyjskiego świadka tej wymiany zdań, Pichon żałował, że się odezwał, bo wyszedł na głupca. Po stwierdzeniu działającego według instrukcji z Quai d'Orsay Clemenceau, że Francja ma w Syrii wielowiekowy protektorat, którego korzenie sięgają wypraw krzyżowych, Lorenz zgryźliwie przypomniał premierowi, który w zasadzie był ateistą, że krzyżowcy zostali pokonani, a same wyprawy zakończyły się porażką. Porażką zakończyły się również próby wykluczenia Faisala oraz umniejszenia jego znaczenia, więc Francuzi starali się go demonizować. Następnego ranka francuska gazeta przypuściła gwałtowny atak na arabskiego przywódcę i jego tłumacza, którego jeden z francuskich generałów określił jako brytyjski imperializm w arabskim nakryciu głowy. Paris Midi wysuwała zarzuty, że jego prawdziwe ambicje miały charakter panislamski, stanowiły więc zagrożenie dla innych terytoriów w Wielkiej Brytanii, w tym Indii, komentując, że Lorenz stał się bardziej panarabski niż angielski. Nawiązując do incydentu w Faszodzie, gazeta porównała Lorenza do Gordona z Chartumu, opisując obu jako mężczyzn, którym ich kraj zawdzięcza zarówno wielkość, jak i nieszczęście, mistyków będących jednocześnie podróżnikami w czasie. Zawładnięci marzeniem stają się nie do powstrzymania, nawet przez określony interes ich własnej ojczyzny. Gazeta Echo de Paris, odpowiedzialna za zdemaskowanie Lorenza we wrześniu poprzedniego roku, obrała podobną linię, twierdząc, że starał się postawić oficjeli z Whitehall przed faktem dokonanym, pokładając nadzieję w tym, że Anglia nigdy nie porzuca bukaniera odnoszącego sukces. W kuluarach przedstawiciele Francji poinformowali prasę, że jedynym powodem, dzięki któremu Wielka Brytania mogła sobie pozwolić na oddelegowanie oddziałów do zdobycia Syrii, był fakt, że to francuskie wojska stoczyły większość walk na froncie zachodnim. W związku z tym Francja również zasługiwała na swoją część łupów z Bliskiego Wschodu. Skutki kampanii prasowej zaniepokoiły stronę brytyjską. Przed końcem lutego Departament Wywiadu Politycznego Foreign Office uznał, że Syria stała się jedną z dwóch trudnych kwestii, jakie zostaną podniesione podczas konferencji pokojowej. Drugą było pytanie, czy dojdzie do okupacji Nadrenii przez Francję. Ponieważ praktycznie wszyscy Francuzi poza socjalistami nalegali, aby dawna prowincja osmańska stała się przyszłą francuską kolonią. Ambasador Francji w Londynie umacniał to wrażenie. Jak ostrzegł brytyjskich dyplomatów, mimo iż francuski interes w Syrii był raczej kwestią sentymentalną niż materialną, tlące się uczucie było doprawdy silne. Lloyd George wyrzucał sobie, że pozwolił, aby to Paryż gościł u siebie konferencję. Już wcześniej wiedzieliśmy, że francuska biurokracja ucieknie się do tych podstępnych metod wpływania na nasze obrady, zastraszania, przypochlebiania się, kłamstw, siania niezgody i stosowania wszelkich znanych jej metod osiągania własnych celów przy użyciu przebiegłych środków, pisał. Ich artykuły na temat Syrii były absolutnie niedopuszczalne. Francuzi wystawili Araba o imieniu Shukri Ghanem, który przekonywał, że Faisal powinien zostać pominięty, ponieważ nie jest Syryjczykiem. Jednak taka taktyka obróciła się przeciwko jej autorom. Ghanem przez ponad 30 lat mieszkał w Paryżu i przyznał, że nie pamięta już języka arabskiego. Następnie zaszkodził sprawie francuskiej kontroli nad Syrią, przemawiając przez 2,5 godziny. Niecierpliwy prezydent Wilson, który następnego dnia miał w planach odbycie rejsu do Stanów Zjednoczonych na krótką wizytę, wstał z fotela i wyjrzał przez okno. Clemenceau odwrócił się i spojrzał na Pichona. Po co w ogóle sprowadziłeś tutaj tego gościa? Pichon z nadąsaną miną rozłożył ręce. Przecież nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. Starania strony francuskiej, aby wystąpić z roszczeniem wzajemnym wobec Palestyny, zakończyły się podobnym fiaskiem. Po krótkim i mocnym wystąpieniu Haima Weizmana, popierającego brytyjski mandat, reprezentujący interesy Quai d'Orsay Żyd, przynudzał przez pół godziny. Tego samego dnia rzecznik Clemenceau, André Tardieu, poinformował prasę, że rząd jego kraju zrzeka się roszczeń do Palestyny i akceptuje brytyjski mandat. Comité de l'Asie Française, zaniepokojony takim przebiegiem wypadków, przedłożył rządowi Francji swoje własne memorandum, naciskając Clemenceau, aby opowiedział się przeciwko Lloydowi George'owi. Odnotowawszy, że konflikt niewątpliwie dodał splendoru Wielkiej Brytanii, stanowczo deklarował: nie będziemy dłużej akceptować pogarszania naszej ogólnej sytuacji w świecie. W Syrii, jak twierdził, Francja ma niezaprzeczalne prawo, dotychczas nieegzekwowane, do narzucenia swojej kultury. Francuski rząd nie skorzystał z rady komity. 15 lutego strona brytyjska otrzymała memorandum autorstwa Quai d'Orsay potwierdzające ofertę Clemenceau dotyczącą Mosulu oraz odrzucenia porozumienia Sykes-Picot pod warunkiem, że Wielka Brytania poprze roszczenia Francji względem mandatu obejmującego zarówno przybrzeżne, jak i śródlądowe regiony Syrii. Dyplomaci francuscy, którzy później niż ich brytyjscy rywale zrozumieli znaczenie ropy naftowej, zażądali także równego udziału w ropie Mezopotamii. Brytyjczycy odrzucili memorandum komité, które również trafiło w ich ręce. Zraniona duma topi swe wątpliwości co do swojej własnej siły, narzucając sobie ekstrawagancki plan do zrealizowania. Napisał jeden z funkcjonariuszy państwowych, który uważał, że umiejętności Francuzów będą lepiej wykorzystane przy założeniu, że skoro Francja ma w przyszłości przewodzić światu, to przywództwo może mieć charakter jedynie intelektualny, a nie polityczny. Brytyjczycy, świadomi, że rząd Francji również zignorował komité, wyczuli swoją przewagę. Odpowiedzieli na propozycję francuskich władz w sposób agresywny. Po konsultacjach ze specjalistami naftowymi wiedzieli, że oaza w Palmyrze, leżąca w połowie drogi między Damaszkiem a rzeką Eufrat, będzie stanowić kluczową stację rurociągu naftowego biegnącego z Mosulu do Morza Śródziemnego. W związku z tym upierali się, żeby Palmyra była częścią Mezopotamii, co drastycznie zmniejszyłoby terytorium, które z kolei Francja widziałaby jako część Syrii. Tym ruchem Brytyjczycy posunęli się za daleko. Zbyt wielu Anglików nie dostrzega, że Francja, wykrwawiająca się i grabiona, ma prawo do czegoś lepszego niż rada, by zrzekła się swoich praw. Brzmiała skarga André Tardieu. Jego szef, Clemenceau, również czuł się zdradzony przez Lloyda George'a. Twierdził, że podczas rozmów w Cztery Oczy w grudniu zeszłego roku brytyjski premier zaakceptował roszczenia Francji wobec Syrii. Początkowo Lloyd George zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek składał podobną obietnicę, lecz później przyznał, że była to prawda. Lloyd George był bardzo trudny we współpracy, powiedział jeden z francuskich dyplomatów. ponieważ nigdy nie było wiadomo, jakie stanowisko będzie reprezentował danego dnia. Od pierwszego dnia zawieszenia broni uważam cię za wroga Francji, oskarżył francuski premier Lloyda George'a. Cóż, odbił piłeczkę Brytyjczyk, czy nie tak od zawsze wygląda nasza tradycyjna polityka? Nie bez powodu Clemenceau nie dostrzegł w tym żartu. Było aż zbyt oczywiste, że sojusznicy z czasu wojny ponownie stali się rywalami. Czując presję ze strony mściwej francuskiej opinii publicznej, postanowił, że nie będzie dłużej znosił wygórowanych żądań Lloyda George'a. Nie ustąpię, oznajmił w kolejnym miesiącu prezydentowi Francji, Raymondowi Poincaré. Nie ustąpię nawet o krok w żadnej sprawie. Zobaczymy, czy sobie poradzą beze mnie. Lloyd George to oszust. Udało mu się zrobić ze mnie Syryjczyka.